W galerii Gardzienice czynna jest wystawa Sławomira Tomana zatytułowana Konstatacje. Kuratorką jest Zuzanna Zubek-Gańska.
U Sławomira Tomana podoba mi się ten fotorealizm, bo sam artysta podkreśla, że to nie hiperrealizm, a fotorealizm i na to warto zwrócić uwagę. Podoba mi się także ta współczesność jego prac i jednocześnie to, że on zatrzymuje w czasie pewne elementy, na które my powinniśmy zwrócić uwagę, gdyż świadomie kodujemy w sobie pewne symbole, pewne obrazy, a Sławomir Toman w bardzo prosty sposób nam te symbole przywraca. Oczywiście zostawia nam pewien margines dla naszych wyobrażeń, naszych dopowiedzeń, ale przez to, że te postacie, figurki, które ukazuje, są bardzo dosadne, bardzo obrazowe. Stąd też w pewien bardzo przyjemny sposób przywodzi nam to na myśl nawet wspomnienia z dzieciństwa. Jednocześnie budzi w nas całą masę skojarzeń. Ja osobiście jestem wielką fanką obrazu Poszły konie po marmurze. Jest to taki dyptyk z dwóch elementów, obraz sporych rozmiarów, który znalazł u nas swoje własne miejsce. I przyznam szczerze, że te konie, które są porcelanowe, które mają ten pobłysk zachowany, są niesamowite z uwagi na tą lekkość, na tą formę i na to, że zdobywają przestrzeń galerii w taki bardzo prosty i niewymuszony sposób.
Ta sala z tym światłem czekała na twoje obrazy, Sławku. Spędziłam tutaj jakiś czas zupełnie sama i powiem ci, że zupełnie nie zamierzałam wychodzić w przestrzeń, z której weszłam do sali, choć przecież w realnej przestrzeni sygnały, które wykorzystujesz do swoich obrazów, dostrzegam. Zacznijmy od tego, że jakoś dużo liter jest na twojej wystawie, wyjątkowo dużo liter.
Ale to przypadek.
A skąd ta fascynacja na przykład czcionkami wypukłymi?
Już odpowiadam, tylko powiem jeszcze, że byłoby jeszcze więcej liter, gdyby zmieściły się dwa obrazy z motywem neonu, literowego neonu, ale niestety się nie zmieściły. Trochę nad tym ubolewam, no ale z drugiej strony no nie chodziło o to, żeby przeładować. Być może tytuł obrazu nie wszystko tłumaczy, bo tytułem jest nazwa instytucji, która się mieści w Łodzi i nazywa się Muzeum Książki Artystycznej. Natomiast za ideą i za powstaniem tego muzeum stoi dwie osoby, małżeństwo państwa Tryznów, z czego pan Tryzno już nie żyje, a ja miałem jakiś czas temu okazję obejrzeć to muzeum pod przewodnictwem pani Jadwigi, która pokazała mi nie tylko ekspozycję dostępną normalnym zjadaczom chleba, ale również podziemia, gdzie jest niesamowita kolekcja czcionek, maszyn do produkcji czcionek i wiele jeszcze innych ciekawych artefaktów związanych z drukarstwem. No i tam właśnie znalazłem takie szuflady pełne drewnianych czcionek drukarskich różnego formatu, różnej wielkości. I po prostu jak to zobaczyłem, to wiesz, wyobrażasz sobie, no oczy mi się zaświeciły, więc zrobiłem dokumentację i powstały te obrazy. I one są właśnie rodzajem takiego hołdu, omaż, uznania dla ludzi, którzy mają pasję i generują jakieś zjawiska ważne dla kultury.
Obraz znakomity, ale jeśli go zobaczy Robert Sawa, zecer lubelski pracujący w Domu Słów, to pewnie najpierw zwróci uwagę na to, że w tych kasztach jest bałagan, okropny bałagan. Litery są niepoukładane, tak jakby już nie miały niczemu służyć, nie były wykorzystywane. One już swoje zrobiły. Natomiast kiedy patrzę na ten obraz, to mam wrażenie, że one właściwie na nowo zaczynają opowiadać jakąś historię.
Dziękuję ci za te słowa, bo teraz właśnie uświadomiłem sobie, skonstatowałem, odwołując się do tytułu wystawy, że to jest ten aspekt, którego nie brałem pod uwagę. To znaczy ten aspekt, że rzeczywiście to są już archaiczne czcionki niewykorzystywane. Więc dla mnie to był jakby ich urok plastyczny, ta ich uroda, które mnie pociągnęło. Natomiast rzeczywiście teraz, jak zwróciłaś na to uwagę, to ja to widzę. Jest ta metafora, no zmieniła się sytuacja. Już właściwie żyjemy w czasach, kiedy mało kto sięga po drukowaną książkę, bo one funkcjonują albo w formie e-booka, albo audiobooka. To jest ta metafora dla mnie dodana, której nie planowałem, ale rzeczywiście ona jest.
Skierujmy się jeszcze tu w stronę liter, skoro przy nich jesteśmy. Próbowałam odczytać, ale za nic nie jestem w stanie. Te litery, obraz z tymi literami, z częścią dyptyku, towarzyszy koniom, poszły konie po marmurze.
To jest takie sformułowanie, którego użyłem w odniesieniu do różnych przewartościowań wokół najważniejszej galerii w Polsce, czyli Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, ponieważ ten blok liter po lewej stronie to jest forma rzeźbiarska, która właśnie w tym budynku się znajduje. W tej chwili kasy biletowe są w podziemiach, a kiedyś kasy biletowe były za tą formą rzeźbiarską w takim bocznym pomieszczeniu. To zdjęcie zrobiłem od strony kas. Czyli ktoś, kto jest w holu budynku, widzi prawidłowe litery, czyli info, bilety, tickets. A tutaj jest to ujęcie od strony kas. I dla mnie była to taka może trochę żartobliwa metafora, że ja, prawda, do tej zachęty kupuję cały czas ten bilet, prawda, i oglądam tę formę od tej strony kas biletowych. To już jest też nieaktualne, jak się okazuje, bo te kasy się zmieniły, są gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. No i tu się, można powiedzieć, próbowałem odnieść w jakiś sposób do tej sytuacji wokół zachęty, która no, ciągle jakby nie gaśnie, bo mimo tych zmian wciąż mamy jakieś emocje z tym związane.
To skoro jesteśmy przy dyptyku, dużo tutaj dyptyków. Czy one powstają w procesie tworzenia?
Nie. To jest taki zabieg specjalnie na potrzeby tej wystawy. Ja w ubiegłym roku, czy to już dwa lata, nie pamiętam dokładnie, miałem wystawę w takiej bardzo ciekawej, prywatnej wiejskiej galerii Pastula koło Rzeszowa. Tamta wystawa nazywała się 3x3 i były to tryptyki. Tutaj pomyślałem sobie, że może spróbuję rozegrać tę sytuację właśnie dyptykami i te dyptyki właściwie z tym wyjątkiem i tym nie powstały jako dyptyki. One są wyjątkami albo z większych serii, albo z tryptyków, albo są to po prostu pojedyncze prace zestawione w dyptyki z innymi pracami. I wydaje mi się, że dzięki temu też uzyskuję jakieś dodatkowe metafory, które w takim pojedynczym obrazie po prostu nie istniały.
Czy ten obraz będzie niespodzianką dla Mariusza Drzewińskiego?
Tak, to jest premiera. To jest premiera, także mam nadzieję, że będzie to niespodzianka.
Opowiedz mi proszę jeszcze więcej o tym obrazie, dlatego że on, no, z jednej strony, kiedy się na niego patrzy, to oczywiście wiadomo, że to jesteś ty, że to jest Sławomir Toman, nie tylko ty na fragmencie obrazu, ale że to jest twoje dzieło, ale z drugiej strony ono jest nieco odmienne od tego, co robisz, bo portretów raczej...
Zdarza się, tu jest też mój autoportret. Jest tu i jeszcze chyba to jest też.
Dlaczego włożyłeś się w tego węża?
Bo to jest praca Maurycego Gomulickiego i w momencie, kiedy fotografowałem na jego wystawie w Galerii Leto i po rozmowie z nim postanowiłem namalować ten obraz, dokumentując obiekt, właśnie sfotografowałem przy okazji siebie. I to nie pierwszy raz, kiedy wykonuję taki hidden self-portrait, bo już kilka razy taka sytuacja zaistniała w takich właśnie metalicznych powierzchniach zakrzywionych, wtedy są fajne deformacje. Więc tutaj właściwie mamy do czynienia z rzeczą podobną, bo zdjęcie do tego obrazu powstało w Centrum Spotkania Kultur w ramach wystawy takiej edukacyjnej, przybliżającej różne kwestie naukowe dzieciom i młodzieży. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie tytułu tej wystawy. Była to wystawa przygotowana przez nasz uniwersytet, UMCS. No i tam była taka praca, która się składała właśnie z takich kwadratowych małych luster ustawionych pod różnym kątem i siłą rzeczy to odbicie było takie właśnie podzielone na fragmenty. Stąd i moja postać, i postać Mariusza, no jesteśmy tu rozczłonkowani na jakieś fragmenty. Oczywiście można w tym szukać metafory, ale dla mnie jakby punktem wyjścia było to, że no Mariusz do niedawna, jak wiemy, no pełnił tam funkcję dyrektora, czy zastępcy dyrektora do spraw programowych. Ja bardzo byłem rad, że udało mi się jego przekonać, a on z kolei przekonał panią dyrektor Katarzynę Sienkiewicz do tego, żeby tam zaimplementować Biennale Malarstwa Lubelska Wiosna, którego jestem pomysłodawcą, więc tu jakby starając się też w pewnym sensie oddać Mariuszowi hołd i wyrazić wdzięczność tej też instytucji, bo tu się odbijają fragmenty tej struktury architektonicznej. No, stwierdziłem, że to będzie taka fajna malarska metafora na te wszystkie tematy.
Te zakrętki są dopełnieniem tego dyptyku?
Tu jest znowu kilka motywów. Stworzyłem kiedyś taki cykl, który się nazywa Kwadratura koła. I te nakrętki to jest właśnie fragment tego cyklu. Tam podejmowałem takie tematy, które z różnych przyczyn nie są proste, nie są prostym i łatwym rozwiązaniem problemu. Wtedy, a to już kilkanaście lat temu, kiedy powstał ten obraz, była dość popularna akcja zbierania nakrętek, które następnie były oddawane do punktu skupu i za uzyskane pieniądze można było pomagać osobom w potrzebie. To się skończyło całkiem niedawno, jak się okazuje, bo wprowadzono dyrektywę dotyczącą przymocowania nakrętki do butelki i w tej chwili już się tej nakrętki nie da oderwać. Znaczy, jakby to się uparł, to by oderwał, tylko że no, właściwie skończyła się ta akcja, bo co się okazało, że zbieranie tych nakrętek nie zawsze kończy się tym, że te nakrętki trafiają do recyklingu. No i dlatego stwierdzono, że właściwie nie można dalej jakby tolerować tego procederu, bo przysparza się ilość plastiku w naturze. Ta nakrętka przymocowana do butelki podobno sprawia, że mniej tego plastiku ląduje w naturze, więcej go idzie do recyklingu, ale jednocześnie skończyła się akcja jakby zbierania środków na pomoc. Chyba wszyscy to wiemy, że rzeczywistość nie jest czarno-biała, nie jest zero-jedynkowa, nie jest binarna, zawsze jest wiele niuansów, odcieni i tak dalej, różnych aspektów. I to mniej więcej w tym cyklu Kwadratura koła starałem się pokazać. No i zestawienie tego z tym obrazem właściwie ma tylko ten formalny związek, że jest to ten sam format i że tutaj mamy koło, a tu mamy ten kwadrat, prawda? Że tu się cała historia rozgrywa na kwadratach. Także to jest taki można powiedzieć żart formalny z mojej strony. Ale nie do końca, bo jednak to są nakrętki butelek, prawda? A w butelkach są płyny, a my tutaj często jednak jakieś tam płyny przyswajamy, więc oczywiście takie jak tu na tym obrazie. No więc tu mi się jakoś tak to skleiło i dlatego one są razem.
A propos plastiku, dzisiaj właśnie przeczytałam, że mamy już plastik we krwi, że tygodniowo zjadamy plastiku wielkości karty kredytowej. To całkiem sporo. Ten obraz wyróżnia się spośród tych, które tutaj pokazujesz.
No to jest dyptyk poświęcony sytuacji w Donbasie. Powstał jeszcze przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainie. I można powiedzieć, że ta sytuacja nabrzmiewała, tak? Do tego stopnia nabrzmiewała, że ja jako obserwator rzeczywistości no, nie mogłem jakby nie wyrazić się obrazem w tym aspekcie. Rok później okazało się, że ta wojna przybrała na dynamice i brutalności, tak? No bo w tym momencie mamy do czynienia z regularną linią frontu na wschodzie Ukrainy, właśnie w tym rejonie Donbasu. No i tutaj mamy jakby takie też metaforyczne odniesienie się do oczywiście ukraińskiej flagi, czyli te dominujące dwie barwy, żółty i niebieski, a jednocześnie są to świece. Są to świece stopione, czyli ta metafora świecy jako upamiętnienia ofiar. Więc malując te obrazy nie sądziłem, że tych ofiar będzie aż tak dużo.
Bezustannie prowadzisz dialog z współczesnością, z rzeczywistością. A powiedz mi w takim razie, jak w tym kontekście mam czytać te twoje obrazy, które są nawiązaniem do sztuki dawnej?
Mówisz o obrazach pod tytułem Dawni malarze? Tak, no to też jest dosyć złożona sytuacja, bo obrazy są w założeniu tryptykiem. Tutaj pokazuję tylko dwa z nich. One powstały na podstawie obiektów, które otrzymałem od Marcina Zawickiego, takiego młodszego ode mnie dużo malarza z Gdańska, z którym kiedyś dokonaliśmy wymiany artystycznej. No i ja w bonusie dostałem od niego właśnie jeszcze te trzy obiekty, niewielkie obiekty, bo to są po prostu zabawki, które on sobie sam spreparował na potrzeby malarskie. To jest taki malarz, który sam sobie tworzy makietę, z której następnie maluje obraz. Mieliśmy już dwa razy okazję zobaczyć jego pracę w Lublinie na wystawach w Galerii Białej. i tam też były te makiety. W każdym razie on namalował cykl z obrazów na podstawie tych przez siebie spreparowanych figurek, no i oddając mi swój obraz oraz te figurki, nakazał wręcz, żebym zinterpretował je po swojemu, no i zrobiłem to. Tak? Te obrazy też niedawno były w Gdańsku pokazywane w akademii, gdzie Marcin obecnie pracuje. To nawiązanie do dawnych malarzy w tytule tutaj, ono trochę wynika z faktu, że już sam autor figurek jakby nadał im ten charakter, bo tutaj po lewej stronie to jest taka próba stworzenia portretu Dürera. Tutaj mamy litery, prawda, to mamy Dürera, więc to wszystko się gdzieś tam jakoś mi klei, a po prawej mamy Vincenta van Gogha.
Bardzo często wspominasz, sfotografowałem, użyłem fotografii. To opowiedz mi o tej twojej relacji między fotografią a obrazem.
No właśnie, to się właściwie zaczęło bardzo dawno. Tak naprawdę to się zaczęło już przy realizacji mojego dyplomu magisterskiego w Krakowskiej Akademii w 1993 roku. Studiowałem w pracowni profesora Włodzimierza Kunca, który był wówczas rektorem. To była bardzo popularna pracownia, a rozmiarami taka nie za duża. Tam było bardzo dużo studentów, było ciasno i ja jako taki pokorny, nieśmiały student nigdy nie byłem w stanie dopchać się do tego frontu, tam gdzie pozuje modelka, tam gdzie stoi martwa natura. I trochę tak obserwowałem te zadania pracowniane przez pryzmat prac innych koleżanek i kolegów, którzy widzieli bezpośrednio. Oczywiście trochę żartuję, ale w pewnym momencie sobie to uświadomiłem, że interesujące byłoby spojrzenie na rzeczywistość poprzez inne spojrzenie. I właściwie ten mój krakowski dyplom polegał na tym, że namalowałem obrazy, które przedstawiały fragmenty obrazów innych moich koleżanek i kolegów z pracowni profesora Kunca. I chyba tak mi po prostu zostało, że gdzieś na tą rzeczywistość patrzę nie bezpośrednio, tylko poprzez jakieś filtry, jakieś parergony, tak by to można też nazwać, co przy okazji pozwala sięgać po jakieś inne konteksty, po jakieś inne znaczenia. Jakby można powiedzieć, że jako malarz poszukujący własnego stylu poniosłem porażkę, ponieważ nie wypracowałem, takie mam przekonanie, takiego stylu, bo zawsze marzyłem o tym, żeby być takim Modiglianim, takim Picassem, prawda, żeby wykonywać gesty malarskie, które same w sobie będą tą treścią malarską. Doszedłem do sytuacji, gdzie ten gest malarski właściwie jest prawie że niewidoczny, prawda, tylko no, przedstawiam jakieś skrawki, okruchy, fragmenty rzeczywistości, które mają jakiś potencjał metaforyczny, przynajmniej ufam, że taki mają i że w ten sposób komunikuję się z odbiorcą.
Konstatacje to jest tytuł, który wziąłeś skąd?
Pojawił się dlatego, że ja próbuję za pomocą obrazu może nie tyle komentować, co odnosić się do rzeczywistości, nie tylko tej fizycznej, ale takiej rzeczywistości społecznej, kulturowej, politycznej, może nawet czasem w różnych jej aspektach. Ale tutaj mamy też taki wyimek z cyklu Przedmioty. Mówię o tych dwóch buteleczkach, bo też miałem taką serię, która była takim wskazaniem na warsztat malarski. Te prace już od dawna są w prywatnej kolekcji, także udało mi się je tutaj wciągnąć, żeby właśnie wskazać na to, że to jest ten język malarski, prawda? Że to tym językiem próbuję coś o tym świecie powiedzieć. A przy okazji no nie ukrywam, że malowanie dla mnie jest czynnością niezwykle interesującą. Chyba tu można nawet mówić o jakimś rodzaju uzależnienia. Ja sobie po prostu nie wyobrażam innej formy aktywności twórczej niż właśnie malowanie obrazów, co nie oznacza, że to jest takie zupełnie bezrefleksyjne działanie, że takie łatwe, bo ciągle można by nawet powiedzieć, że im dalej, tym trudniej jakby samemu sobie tłumaczyć, że to jeszcze ma sens, prawda? Bo ciągle mam takie wrażenie, że żyjemy w rzeczywistości już coraz bardziej zdominowanej przez cyfrę, przez nowe technologie, że ten obraz olejny na płótnie to już jest jakiś anachronizm, no ale jednocześnie gdzieś resztkami siły sobie dodaję otuchy i kurażu, żeby się nie poddawać, jednak walczyć jeszcze na tym polu.
Zapytam cię o tę sztukę która coraz intensywniej wykorzystuje sztuczną inteligencję. Co ty o tym myślisz?
Na pewno wpływ sztucznej inteligencji da się już zauważyć w tych tak zwanych przemysłach kreatywnych, gdzie dotychczas ceniono umiejętności również malarzy posługujących się cyfrowymi narzędziami. Sztuczna inteligencja na tym rynku, można powiedzieć, usług wizualnych, no niestety zaczyna człowieka wypierać. Znaczy ciągle jest potrzebny człowiek do zastosowania tego narzędzia, jakim jest sztuczna inteligencja, ale niewykluczone, że i na tym jakby etapie przestanie być potrzebny. I to jest trochę zatrważające. To znaczy w samej sztuce, w sztuce jako takiej, to wydaje mi się, że to zagrożenie może nie jest aż tak odczuwalne, a być może nawet nie będzie miało większego znaczenia. Myślę, że o inne wartości chodzi. I prawdopodobnie też wartość tego rynku jest nieporównanie niższa do tych innych rynków, gdzie sztuczna inteligencja będzie mieć bardzo dużo do powiedzenia. Nie wiem, produkcja, automatyzacja produkcji, no to jest temat już znany od dawna. Natomiast to jeszcze być może przyspieszy, czy jeszcze większą liczbę ludzi uczyni bezrobotnymi. No trudno mi się wypowiadać, bo ja aż tak bardzo tego nie analizuję, ale z rozmów i z obserwacji, no to widzę, że w pewnych branżach rzeczywiście człowiek już nie jest potrzebny.
Wystawa Sławomira Tomana to nie jedyna wystawa, jaką otwierasz w najbliższym czasie.
Otwieramy pierwszą w Polsce wystawę fotografii generatywnej. Wystawa, która otwiera pewne drzwi do sztuki, postrzegania sztuki, która jest stworzona przy użyciu narzędzia, jaką jest sztuczna inteligencja. Oczywiście, żeby stworzyć dobrą fotografię generatywną, trzeba mieć dobrego mistrza, bo to mistrz kieruje sztuczną inteligencję do pewnych elementów, które ona ma wykonać. I dodam, że efekt, który został stworzony przez Macieja Cieślaka, bo to o tym artyście mowa, a który jest również laureatem Nagrody National Geographic, jest zaskakujący. Maciej Cieślak stworzył projekt Jak blisko. Jest to projekt dedykowany tej bliskości między człowiekiem a zwierzęciem. Jest to hołd dla natury, bo pewne gatunki za jakiś czas praktycznie przestaną istnieć. Ta natura coraz bardziej się od nas oddala, a my od niej. Zobaczymy na wystawie naturalne zestawienia postaci ludzkich i postaci zwierzęcych. I są one tak doskonale ze sobą zsynchronizowane, że będziemy mieli naprawdę duży problem i będziemy się dużo zastanawiali nad tym, na ile ta fotografia została stworzona przy użyciu sztucznej inteligencji, bo ona jest fenomenalnie prawdziwa.